I gdy dzisiaj, jeszcze przed nabożeństwem, Staszek zadał mi pytanie, o czym chciałbym dzisiaj mówić, odpowiedziałem mu, że zaczepnie szlachectwo czy szlachetność. Szlachectwo czy szlachetność? Podobne słowa. Ale czy znaczą to samo? Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Znowuż powrócę do pewnej wypowiedzi tutaj Leszka, który w niedzielę powiedział o, przytaczając fragment z objawienia Jana o 1/3 gwiazd, która została strącona. Pośród tych gwiazd był szatan. Pośród tych gwiazd był diabeł. Pośród tych gwiazd był Lucyfer, czyli jutrzenka. Co takiego się stało, że ktoś, kto był, można powiedzieć, szlachetnego urodzenia, spadł tak nisko? Był szlachetnego urodzenia, ale zabrakło szlachetności. I to tak teraz króciutko pewną taką myśl, którą będę chciał rozwinąć. Zobaczcie, w trzech miejscach jest powiedziane o tym, w liście Piotra i w objawieniu Jana dwa razy jest powiedziane o tym, że dzięki Jezusowi Chrystusowi staliśmy się rodem królewskim lub królewskim kapłaństwem. W zależności, Piotr inaczej troszeczkę to nazywa, Jan inaczej to troszeczkę nazywa. Ale mówi o tym, że w Jezusie Chrystusie staliśmy się rodem królewskim. Rodziny królewskie są dzisiaj, albo inaczej, przez wieki rodziny królewskie były hołubione. Tak? Miały przywileje. Dzisiaj też mają pewnego rodzaju przywileje, chociaż to troszeczkę się zmieniło. Kiedyś, gdy z tego miejsca tutaj mówiłem o pewnego rodzaju postawie, jaką przyjmujemy, jaką możemy przyjąć. I wtedy też wspomniałem dzieła pewnego mądrego człowieka, Platona, na temat, on tam wtedy pisał pewną pracę na temat polis i mówił o różnego rodzaju sprawowaniu władzy, o władzy królewskiej, władzy magnackiej i władzy polis. I on wtedy również, on zdefiniował coś takiego, że niestety władza królewska jest dobra, władza magnatów też jest dobra i władza polis też jest dobra, ale końcem ich, przez to, jacy my jesteśmy, jaka jest nasza ludzka natura, końcem tego, co jest dobre, jest w przypadku króla tyran, w przypadku magnatów oligarchia, a w przypadku polis demokracja. Ciekawe słowa, ciekawe stwierdzenia. Ale gdzieś zawsze ta natura, nasza ludzka natura sprawia, że to, co jest dobre, ulega wypaczeniu. I dzisiaj to, co my nazywamy demokracją jako najlepszym, co może nas spotkać, jeżeli chodzi o rządy tutaj na tej ziemi, to popatrzcie, że tak naprawdę one też się gdzieś w którymś momencie sprowadzają do tyranii większości. Mniejszość, z racji tego, że jest mniejszością, jest pomijana. I nawet czasami mogliśmy słyszeć, wybrała mnie większość, więc postępujemy zgodnie z tym, co większość chce. Nie? Pewnego rodzaju buta władzy. I czy to dotyczy tylko i wyłącznie tego świata? Jak myślicie? Czy ta natura ludzka objawia się tylko i wyłącznie w tym świecie? Gdyby tak było, to miejsce byłoby wręcz idealne. Gdyby tak było, to zobaczcie, że nie byłoby tak wielu podziałów pośród nas, chrześcijan. Jak często spotykamy się z postawą, oni postępują źle, wyjdę spośród nich, bo uważam, że wiem lepiej. Jak często spotykamy się z postawą, oni postępują źle, wyjdę spośród nich, bo uważam, że wiem lepiej. Nie doświadczyliście tego? Nie widzieliście takich rzeczy? One non-stop się dzieją. Bo ja wiem lepiej, jestem lepszy, mam lepsze rozeznanie, mam lepszą wiedzę, mam lepsze poznanie. Oni się mylą, oni grzeszą. Nie ten świat, oni w tym zborze grzeszą, bo postępują nie tak, jak ja sobie wyobrażam. I co? Jestem lepszy, więc wychodzę spośród tego ludu złego. Nie? Tak się nie dzieje? Nie spotkaliście się z tym? Ja się spotkałem. Pewnego rodzaju pycha, pewnego rodzaju buta nie jest tylko i wyłącznie domeną tego świata, ale bardzo często pojawia się pośród nas wierzących. Pojawia się ten stary człowiek, ta stara natura. I właśnie to, że zobaczcie, zostaliśmy w Jezusie Chrystusie postawieni w zupełnie nowej roli. W roli rodu królewskiego. A jeżeli ród królewski, to popatrzcie, jest władza, jest moc. Powiadam słowo, a ludy padają. Również i dzisiaj bardzo często mamy do czynienia z takimi postawami oligarchicznymi. Nie? Mówi się, że na przykład oligarchie różnego rodzaju to jest domena chociażby czy to Rosji, czy to powiedzmy ich dawnych stref wpływów. Nawet o Ukrainie się w ten sposób mówiło. Że bardzo wielu jest tam oligarchów, czyli tych, którzy posiedli pewnego rodzaju majątki i przez te majątki chcą oddziaływać i chcą władać. I wielu ludzi posiada majątki i chce zmieniać rzeczywistość, chce władać innymi. Ale spójrzmy na pewnego rodzaju postawy w Biblii. Izajasz powiada w 14 rozdziale od wersetu 11 do 15, a tak naprawdę to jest zdecydowanie dłuższa wypowiedź. My to mamy nazwane w naszych Bibliach jako szydercza pieśń o królu babilońskim, ale zobaczmy, co tak naprawdę jest napisane. Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów, a przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa. Swój tron wyniosę ponad gwiazdy, Boże, zasiądę na górze narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym, a oto strącony jesteś do krainy umarłych na samo dno przepaści. I inny fragment podobny temu z Ezechiela, 28 rozdział. I znowuż to jest też pewnego rodzaju fragment. My to mamy nazwane jako żałobna pieśń nad Tyrem, nad królem Tyru. Czytamy od 12 wersetu słowo takie. Synu człowieczy, zanudź pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi Wszechmocny Pan, ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełny mądrości skończonego piękna, byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie. Nie będę ich wymieniał. Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Do tego miejsca. Są to dwa fragmenty, które według wielu nie odnoszą się tylko i wyłącznie do tych fizycznych królestw, do tych fizycznych królów, którzy panowali na ziemi w tamtym czasie, ale odnoszą się do osoby szatana. Że to jest metaforyczny opis szatana jako tego, który był postawiony w ogrodzie Bożym, który przebywał w obecności Bożej. O tym nawet wspomina Hiob, gdy przeczytacie, że gdy przychodzili synowie Boży przed tron Boży, tak, to pośród nich również przyszedł i kto? Przyszedł również i szatan. Przyszedł również i diabeł, aby oczernić, aby jak gdyby, można powiedzieć, wystawić na próbę Hioba jako sprawiedliwego przed Bogiem. Czyli opisuje, bo gdy spojrzymy na te fragmenty, byłeś w ogrodzie Bożym, w Edenie, o królu Tyru. To nie jest tylko i wyłącznie opis człowieka, to jest właśnie opis pewnej duchowej sytuacji, która była częścią tego, który się zbuntował. Tego, który postanowił, zobaczył, że tak wiele już mam, cóż stoi na przeszkodzie, aby stać się nie większym od Boga, ale aby stać się równym Bogu. Cóż stoi na przeszkodzie? Przecież już tak wiele mam. Tak wiele dostałem. Zobaczcie, jaki jestem bogaty, jaki jestem piękny, jaki jestem cudowny. Inna historia. Jestem na etapie kończenia ksiąg mojżeszowych i po raz kolejny sobie przypomniałem historię z czwartej księgi mojżeszowej. Są dwie takie historie w tej czwartej księdze mojżeszowej, ale tak naprawdę opisujące pewną podobną sytuację. Pierwsza z nich to jest 12 rozdział od wersetu pierwszego poniżej. Czytamy coś takiego. Wtedy Miriam i Araun zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony Kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę Kuszytkę. I mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan? Czy także przez nas nie przemawia? A Pan to usłyszał. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. I dalej. Popatrzcie, Mojżesz zostaje powołany przez samego Boga do dzieła wyprowadzenia ludu z ziemi egipskiej i dalej do poprowadzenia tego ludu przez pustynię. Tak naprawdę ta droga nie miała trwać 40 lat. Oni mieli wejść i posiąść ziemię Kanaan. Tak? Wiemy, że z powodu nieposłuszeństwa, później druga historia o tym powie, dobrze, to żeby nie wybiegać do przodu, ale Mojżesz został powołany. Rozmawiał z Bogiem i to rozmawiał z Bogiem tak, jak nikt inny z ludzi. Bo któż z nas twarzą w twarz rozmawiał z Bogiem? Któż z nas widział to, co widział Mojżesz? A mimo wszystko Bóg składa o nim świadectwo, że był najskromniejszym ze wszystkich ludzi. Nawet gdy szedł do Egiptu, wzbraniał się przeciwko temu, mówiąc, Panie, ale ja jestem człowiekiem jąkającym się, ja nie mam pięknej mowy. Któż mnie będzie chciał słuchać? I wtedy Bóg daje mu Aarona jako jego usta. Prawda? Miriam jako jego siostra. Przecież ona uratowała Mojżesza. To ona wzięła Mojżesza, zaniosła go w tym koszyku, puściła na wodę i nie tylko puściła go samopas, ale szła i pilnowała, co się z tym dzieckiem stanie. Mało tego, gdy został wyciągnięty przez córkę Faraona, to ona podeszła i to ona zaproponowała mamkę, tak? Czyli tak naprawdę mamę, żeby wychowała Mojżesza. Czyli można powiedzieć, dwie bardzo ważne osoby. I czy tylko przez Mojżesza mówi Pan? Czy tylko przez Mojżesza przemawia? Dlaczego on ma być wyższy od nas? Dlaczego ma być ważniejszy od nas? Czy przez nas również nie przemawia? Zobaczcie, że taka jest natura ludzka. Gdzieś zostajemy postawieni na jakieś, zostaje nam powierzone pewne zadanie, zostajemy, można powiedzieć, wyciągnięci z pewnej naszej sytuacji, w której byliśmy i postawieni nad i wydaje nam się, że stajemy się kimś wyjątkowym. I wydaje nam się, że jesteśmy kimś wyjątkowym. Historia ta się skończyła tym, że Miriam została pokryta trądem. I Mojżesz modlił się o to, aby Bóg cofnął tą karę, która na nią spadła. Ciekawe, że o Aaronie w tym momencie nie jest nic napisane, że więcej, bardziej skupiło się słowo na samej Miriam. Być może ona była pewnego rodzaju prowodyrem tej całej sytuacji. Ale Aaron poddał się temu. I wystąpili przeciwko Mojżeszowi. I Zaraz dwa rozdziały dalej, można powiedzieć, czy tam cztery rozdziały dalej, bo księga, ta sama księga, tylko 16 rozdział, czytamy o pewnego rodzaju buncie Koracha. Czyli można powiedzieć, dużo wody nie upłynęło, a pojawia się kolejna sytuacja. Wtedy Korach, później dalej czytamy Dotam, Abijam i On, zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nim 250 mężów izraelskich, książąt zboru powoływanych, to jest bardzo ciekawa informacja, książąt zboru powoływanych na uroczyste zebrania mężów znakomitych. Połączyli się, by wystąpić przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich, dość tego. Cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci. I Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie pańskie? Piękna idea. Nie? Oto książęta. Czytamy właśnie, to jest chyba tutaj pewnego rodzaju klucz. Powoływani na uroczyste zebrania, czyli zostali wyciągnięci spośród ludu, tak? Aby pełnić pewną wyjątkową służbę, pewną wyjątkową rolę w Izraelu i ta wyjątkowość uderza im do głowy. Tylko, że ta wyjątkowość, zobaczcie, czym jest podszyta. Cały zbór jest święty. Wszyscy jesteśmy równi. Nie ma lepszych, nie ma powołanych. Mojżesz jest taki sam jak my. Aaron jest taki sam jak my. Wiecie, czym różni się Dawid? Jest taki sam jak my. Czym różnią się starsi? Są tacy sami jak my. Tak, przed Bogiem są tacy sami jak my, ale im została powierzona pewnego rodzaju służba. I to Bóg będzie z nimi toczył sprawę, jeżeli okażą się niewierni. Tak? A straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Ale to Bóg będzie toczył z nimi. I zobaczcie, bunt Koracha tak naprawdę polegał na tym, że można powiedzieć, woda sodowa uderzyła im do głów. I uznali się, że są kimś, kim tak naprawdę ich Bóg nie uczynił. Zostali powołani spośród całej rzeszy do tego, żeby byli pomocą, a oni uznali się za równych Mojżeszowi i Aaronowi. Czyż to nie jest ten sam duch, który zadziałał w szatanie? Był kimś bardzo wyjątkowym. I zrodziła się w nim myśl, aby stać się równym Bogu. Ci mężowie byli kimś wyjątkowym i zrodziła im się, w nich się myśl, aby stać się równym Mojżeszowi. Wcześniej to samo tyczyło właśnie Aarona i Miriam. Jesteśmy tacy sami, jesteśmy równi. Ale to Bóg sprawia, to Bóg powołuje, to Bóg powierza nam pewnego rodzaju zadania. I dla pewnego rodzaju kontrastu, albo zanim jeszcze powiem o tym kontraście, to popatrzcie, że w objawieniu Jana pojawia się pewnego rodzaju takie słowo do jednego ze zborów. Ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się, niczego mi nie brakuje, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy i goły. Pojawia się pewnego, to jest jeden opis jednej z sytuacji, która dotyczy jednego ze zborów. Wzbogaciłem się, jestem kimś, nic już więcej nie potrzebuję, niczego mi nie brakuje. Nie? Obraz zaczyna się wykrzywiać. Staliśmy się rodem królewskim. można powiedzieć, pewnego rodzaju szlachtą. I tu pojawia się to słowo szlachta a szlachectwo. Przepraszam, szlachectwo a szlachetność. Nie? W Polsce stan szlachecki został dopiero zniesiony w okresie międzywojennym, kiedy została podpisana nowa konstytucja. Nie? Był stan szlachecki i tak naprawdę szlachta uważała się za... Ona miała błękitną krew, zupełnie inną krew, nie? To nie była taka zwykła krew jak innych ludzi. No. Tak, uważali się za kogoś lepszego. Mało tego, nie wystarczyło być szlachcicem, ale jak już byłeś magnatem, wow, to już zupełnie coś innego, nie? Szlachcic mógł mieć, że tak powiem, herb, nie? Mógł mieć pieczęć, mógł mieć dokonania, ale magnat. Wiecie, te sytuacje opisywane przez pozytywistów polskich, nie? Chociażby Lalka. Ubogi szlachcic nie był równy magnatowi, nie? Popatrzcie, że jest w nas coś, co gdy znajdzie, gdy albo inaczej, jest ta stara natura, która jeżeli nie podda się pod działanie Ducha Świętego, jeżeli nie zostanie umartwiona przez Ducha Świętego, albo inaczej, jeżeli nie zostanie umartwiona przez nas samych pod wpływem działania Ducha Świętego, to ona może sprawić pychę, może sprawić, że zapomnimy o tym, kim byliśmy, skąd zostaliśmy wyciągnięci, iż tylko, że nasze położenie jest zależne tylko i wyłącznie od tego, jak blisko jesteśmy obecności Bożej w naszym życiu. Nie? Czytamy takie słowo, za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość. W innym miejscu pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Pycha jest pewnego rodzaju takim elementem, który sprawia, że możemy spaść bardzo, bardzo nisko. Jest jeszcze inna historia. Historia Dawida, o którym czytamy chociażby w księgach Samuelowych, w pierwszej księdze Samuela, 24 rozdział, czytamy coś takiego, że kiedy miał do czynienia z Saulem, kiedy mógł go zabić, można powiedzieć, że wiemy dobrze, Dawid został namaszczony na króla Izraela w miejsce Saula, ale Saul nadal rządził. Mało tego, Saul nastawał na życie Dawida. I dwa razy zdarzyło się, że Saul mógł wyciągnąć swoją dłoń i zabić tego, który nastaje na jego życie. I mógł wyciągnąć swoją dłoń po to, co Bóg mu daje, na swój własny sposób. Ale tego nie uczynił. I tam jest takie świadectwo, to Saul wypowiada o Dawidzie. Dałeś dziś dowód, że postąpiłeś ze mną szlachetnie, nie zabijając mnie, choć Pan wydał mnie w Twoje ręce. Ty postąpiłeś ze mną szlachetnie. Nie jak szlachcic, magnat, przyszły król, który przez Boga został postawiony, który został już namaszczony na króla. Przecież on już w namaszczeniu Bożym był. Tak? A od Saula już to namaszczenie odeszło. Ale Dawid nie postąpił w tym momencie jak właśnie taki szlachcic, czyli jako szlachetnie urodzony, tylko w szlachetności serca. Postąpiłeś ze mną szlachetnie. Później Inna historia dotycząca Dawida, bardzo ciekawa. Druga księga Samuelowa 6:16, która jest powtórzona w pierwszej księdze Kronik 15:29. Czytamy historię sprowadzenia skrzyni pańskiej do Jerozolimy. I czytamy, że a gdy skrzynia pańska dotarła do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała przez okno i co zobaczyła? Że oto szlachetnie urodzony król, tak, idzie w orszaku królewskim, wiecie, odziany w szaty królewskie z peleryną, nie wiem, szkarłaty i tak dalej. Idzie, paraduje jak zwycięzca, tak, idzie w pochodzie tym triumfalnym, powiedzmy jak cesarz rzymski wjeżdżający pod łukiem triumfalnym, nie? Spojrzała i napełniła się wielką dumą z tego, że oto król Izraela wchodzi w takim pięknym orszaku. Nie? Nie. Historia wygląda zupełnie inaczej. Ta historia wygląda zupełnie inaczej. Dawid nie idzie jak król, jak monarcha, ale skakał i tańczył przed Panem. Skakał i tańczył przed Panem, a ona wzgardziła nim w sercu swoim. Wiecie, skakał i tańczył, to jest, można powiedzieć, taki obraz, który przystoi królowi? Przystoi szlachetnie urodzonemu? W zupełności nie. Dawid wiedział, że jego pozycja nie jest pozycją z urodzenia, nie jest pozycją przekazywaną z pokolenia w pokolenie, ale jego pozycja zależała tylko i wyłącznie od błogosławieństwa Bożego. I on, choć był już wtedy królem w tym czasie, nie uznał swojej pozycji jako coś, wiecie, takiego... No, jako taką nobilitację, jako coś, co nie pozwala mi zrobić rzeczy, które nie przystoją. O Jezusie Chrystusie mamy dokładnie to samo powiedziane, że choć był, to jest Filipian, sięgnijmy do tego, zaskoczę właśnie, to jest jeden z tych fragmentów, którym teraz zaskoczę, Filipian 2:5-8. Czytamy coś takiego, że takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobnym ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Ja przeczytam ten fragment w innym tłumaczeniu, w takim ja lubię sięgać do tego tłumaczenia hebrajskiego, żydowskiego. Przeczytam wam, bo on troszeczkę inne światło rzuca. Niech waszą postawą względem siebie nawzajem rządzi fakt, że jesteście w jedności z Mesjaszem Jeszuą. Choć istniał on w postaci Bożej, nie uważał, że równość Bogu to coś, co należy posiąść siłą. Przeciwnie, ogołocił siebie, przybierając postać niewolnika, a stawszy się takim jak ludzie, a kiedy objawił się jako człowiek, uniżył siebie jeszcze bardziej, stając się posłusznym aż do śmierci, śmierci na palu jak zbrodniarz. Dlatego Bóg wyniósł go na miejsce najwyższe i dał mu imię ponad wszelkie imię. Dawid miał w tym czasie taką samą postawę. Nie uważał siebie, nie uważał tego stanu królewskiego jako coś takiego powstrzymującego go, aby oddać chwałę Bogu, aby cieszyć się przed Bogiem, aby radować się przed Bogiem z faktu, że obecność Pana, która się objawiała właśnie w tej skrzyni przymierza, że obecność Pana jest sprowadzona do Jerozolimy. I w tej Jerozolimie już pozostanie. Jako miejscu, jako stolicy. Nie? Ale o Dawidzie znowuż kilka rozdziałów dalej możemy przeczytać coś innego, że znowuż objawiła się w nim też pewnego rodzaju natura ludzka. Pamiętacie Betrzebę? Nie? I całą tą historię. I Natana, który przychodzi do niego z proroctwem, albo inaczej, najpierw przychodzi z pewnego rodzaju historią o dwóch mężach, bogatym, biednym, tym, który miał jedną owieczkę piękną i tym, który miał pełne stada. I gdy chciał złożyć ofiarę, nie złożył ofiary z własnego stada, tylko zabrał co? Owieczkę tego ubogiego, jedną, jedyną. Nie? Dawid się wtedy bardzo obruszył na tą historię i mówi, on jest winien śmierci. I wtedy padają te słowa Natana. Ty jesteś tym człowiekiem. Ty jesteś tym człowiekiem. Czyli z jednej strony popatrzcie, że król Dawid miał pewnego rodzaju taką świadomość tego, kim jest, że został wyciągnięty przez Boga z tego stanu, jakim był, czyli on był zwykłym pasterzem. Człowiekiem, o którym nawet ojciec nie pamiętał, że ma takiego syna. Pamiętacie? Przychodzi prorok i mówi, czy to już wszyscy synowie? Ach, faktycznie, jejku, no mam jeszcze tam jednego takiego syna, no. Wyobrażacie sobie? Ojca, który nie pamięta swoich dzieci, no miał ich trochę, nie? Tam takie, ojej, takie popychadło, no. Patrzcie, tam faktycznie trzody, no. I Dawid z takiej pozycji zostaje postawiony jako król. Pamięta o tym, kiedy tańczy przed skrzynią pańską, uniża siebie, nie traktuje tego swojego królowania jako coś zbraniającego, żeby oddać chwałę Bogu, ale w pewnej sytuacji, kiedy zamiast pójść na wojnę, tak jak czynili to królowie, bo tak czytamy w tamtej historii, tak, przyszedł czas, kiedy królowie wyruszali na wojnę, on postanowił co? Jak gdyby odpocząć od obowiązków. I ten odpoczynek od obowiązków był początkiem pewnego rodzaju tragedii tak naprawdę, bo ta tragedia później się pociągnęła. Bo można powiedzieć, że Bóg wybaczył Dawidowi, ale konsekwencje pozostały. Dziecko, które urodziło się z tego związku, pierwsze dziecko zmarło. Później narodził się Salomon. Tak? Ale o Dawidzie zostało powiedziane, że miecz od twojego domu już nie odejdzie. Nie? Więc pewnego rodzaju konsekwencje później pozostają. Bóg owszem wykorzystuje sytuację, ale i przebacza, ale konsekwencje naszych grzechów, naszych postaw pozostają. I teraz, jakimi my powinniśmy być właśnie w naszym postępowaniu, kiedy mamy świadomość tego, że zostaliśmy wykupieni, że nasza postawa dzisiaj nie jest naszą zasługą, jakąkolwiek naszą zasługą. Nic nie mogliśmy zrobić i nadal nic nie możemy zrobić, aby przypodobać się Bogu. Wiecie, że nie możemy nic zrobić? Bóg postanowił w swojej łasce nas wyrwać. Z tego naszego bagienka, w którym gdzieś tam byliśmy. Od tego naszego życia, którym żyliśmy. Może jedni lepsze, może inni gorsze prowadzili. Niektórzy z nas mogliby powiedzieć, ale tak naprawdę ja niczym wielkim nie zgrzeszyłem. Tak naprawdę ani nikogo nie zabiłem, ani nikogo, nie wiem, nie okradłem. Nie, nie jestem taki jak tamten. Nie? Taka sytuacja ze świątyni. Dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak tamten niegodziwiec. Nie? Bóg dzięki łasce wyciągnął nas, postawił nas w pewnej sytuacji, postawił nas w pewnym położeniu i możemy z Nim w tym położeniu trwać tylko właśnie dzięki temu, że jesteśmy blisko Boga. jeszcze jedna sytuacja, która gdy czytałem Dzieje Apostolskie, po raz kolejny mi się albo inaczej, po raz pierwszy mi się rzuciła w taki oto mocniejszy sposób, kiedy apostoł Paweł przemierza Azję Mniejszą. Nie, przepraszam, to już było w Tesalonice, to już była Grecja. Tak, to już była Grecja. Wiemy, że za apostołem Pawłem jak pewnego rodzaju taki ogon szli Żydzi, którzy czyhali na jego życie. Nie? Podczas pierwszej podróży, kiedy po Azji Mniejszej właśnie podróżował, Żydzi szli za nim, jak można powiedzieć, krok w krok. Apostoł Paweł głosił, zwiastował. Ludzie się nawracali, a przychodzili Żydzi i buntowali miasta. Także Paweł raz został ukamienowany, czy tam dwa razy został ukamienowany, raz tak, że nawet wyrzucili jego truchło poza miasto, myśląc, że nie żyje. Nie? Więc ślad za nim podążali Żydzi, którzy dyskredytowali Pawła i próbowali jego zabić. Ale on w pewnym momencie wchodzi do Tesaloniki i czytamy coś takiego. Nie do Tesaloniki, czyli... Momencik, zaraz sięgnę sobie. To jest Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Tam czytamy o Tesaloniczanach jako tych mniej szlachetnych. Tak? W Berei. Tak, to było w Berei. To było po wizycie w Tesalonikach. Czy w Tesalonice. Dobrze. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów. I to jest ciekawe słowo. Którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Byli szlachetniejszego usposobienia. I na czym ta ich szlachetność polegała? A mianowicie przyjęli oni słowo z całą gotowością i nie tylko to, ale dalej codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Ta ich szlachetność polegała na gotowości uczenia się. Ta ich szlachetność polegała na tym, że mieli świadomość pewnego rodzaju braków. Mogli powiedzieć o sobie: jesteśmy Żydami, narodem wybranym, który przez Boga już tyle lat jest prowadzony. Nie? Tak Żydzi o sobie myśleli. Że i słusznie. Ja nie chcę powiedzieć, że niesłusznie. Tak? Słusznie myśleli o sobie, że są narodem wybranym. I że to wybranie nie zostało im zabrane. To jest taką dygresję tutaj zrobię, to jest kolejne takie kłamstwo, które zostało wprowadzone jak gdyby na łono chrześcijaństwa, że Żydom zostało coś odebrane i teraz my, chrześcijanie, przejęliśmy ich obietnicę. W ich miejsce w tej chwili stoimy przed Bogiem. Nie? To jest kłamstwo. Bo owszem, w liście do Rzymian o tym czytamy, Bóg zesłał na nich pewnego rodzaju odstępstwo, zesłał na nich pewnego rodzaju ślepotę, aby pokazać im, że z pogan jest w stanie uczynić sobie chwalców. Ale celem Izraela jest nawrócenie się do Jezusa Chrystusa. I to się stanie. I to się stanie w czasach ostatecznych, w dniach ostatecznych i tak naprawdę będzie to nawrócenie Izraela będzie niczym innym jak początkiem wesela uczty baranka. Także my, chrześcijanie, którym się wydaje, że jesteśmy kimś, bo zostaliśmy wyrwani i wszczepieni do tego drzewa winnego i możemy dzisiaj korzystać z korzenia i z soków, które z tego korzenia płyną, tak naprawdę oczekujemy i powinniśmy oczekiwać tego, kiedy oni się nawrócą, bo to będzie dla nas spotkanie z Chrystusem. To będzie dzień spotkania z Chrystusem. Ale wracając do tej szlachetności, popatrzcie, że szlachetność polega właśnie na tym, że my przyjmujemy pewnego rodzaju swoją ułomność, akceptujemy pewnego rodzaju niewiedzę, która nam towarzyszy, że nie posiedliśmy wszelkiego rodzaju wiedzy, umiejętności, że już niczego więcej nie potrzebujemy. Nie? Tamto to jest pycha. A szlachetność sprawia, że my jesteśmy gotowi do tego, aby się non-stop uczyć. Dawid dzisiaj zaczął fajnym fragmentem i myślę, że tym skończymy, jak zamknę to jako klamra. Piotr mógł powiedzieć do Jezusa: ja jestem rybakiem od urodzenia. Ja się znam na fachu. Nie będziesz mi mówił, człowieku, co mam robić. Mógł? Kim był Jezus? Był cieślą. Czemu cieśla mówi rybakowi, jak ma łowić ryby? Nie wiem, programista budowlańcowi, jak ma budować dom. Albo w drugą stronę. Nie? Nie wiem, na przykład człowiek, który ma jakieś tam, wiecie, takie ucho muzykowi, jak ma pisać muzykę, nie? Czasami nam się wydaje, że coś wiemy, coś umiemy, że jesteśmy w czymś ekspertami, ale szlachetność polega właśnie na tym, że nasza postawa jest cały czas nastawiona na słuchanie i na przyjęcie tego, z czym do nas Bóg przychodzi, a On może użyć różnych narzędzi. W przypadku Bileama była to osła, był to osioł, który przemówił, zwierzę, które przemówiło. Nie? Pogardzane. I w naszym życiu mogą przyjść takie osły, które będą do nas mówiły. Przepraszam, nie chcę nikogo urazić w ten sposób. Chcę pokazać, że w naszym życiu Bóg może posłużyć się różnego rodzaju narzędziami, aby próbować nas właśnie utrzymać w szlachetności. I myślę, że jest to dobry czas, żebyśmy zakończyli, żebyśmy mogli jeszcze powstać, żebyśmy mogli jeszcze Bogu podziękować za to, że do nas mówi, za to, że do nas przemawia, za to, że nas uczy, za to, że ja mogę się uczyć od Niego. Abyśmy mogli spojrzeć, że tak naprawdę wszystko to, co mamy, zawdzięczamy Jezusowi Chrystusowi, Jego łasce. Zawdzięczamy Jego łasce. Powstańmy. Ojcze, dziękuję Tobie za Jezusa Chrystusa i za ofiarę, która została w Nim złożona. Za to, że w Jezusie Chrystusie pokazałeś, jakimi powinniśmy być względem siebie w tym świętym zgromadzeniu. W świętym zgromadzeniu, do którego nas powołałeś. Że powinniśmy mieć i powinniśmy zawsze patrzeć na Jezusa Chrystusa, który jest dla nas wzorem i przykładem. I który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się tej postaci zakłannie, ale przyjął postać człowieka i stał się sługą. Stał się niewolnikiem, aby wyciągnąć nas, którzy byliśmy niewolnikami grzechu. Aby wyzwolić nas i postawić na zupełnie innym gruncie. W Twoim zbawieniu, w Twoim odkupieniu, w Twoim uświęceniu i w Twoim usprawiedliwieniu, Boże. Dziękuję Tobie za to, że możemy sobie to przypominać. I oto spraw, abyśmy byli szlachetnego usposobienia. Takiego, jakie było w tych uczniach w Berei, którzy dzień w dzień badali, jak się sprawy mają. Badali pisma, szukali odpowiedzi. Nie uważali się, że już wszystko mają, ale cały czas poszukiwali tych odpowiedzi. Cały czas szukali Ciebie. Boże Wszechmogący, to spraw, aby to poszukiwanie Ciebie nam towarzyszyło. Abyśmy nie zapomnieli o tym, skąd zostaliśmy wyciągnięci i gdzie zostaliśmy postawieni. Hallelujah.